supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Zapraszam na spotkanie z supermocną, a dziś rozmawiam z Julią Cugier.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Wicemistrzynią świata, medalistką Mistrzostw Europy, wybitną kulturystką. Wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza, tak, zdecydowanie tak.
Jak to się stało w ogóle, że trafiłaś do kulturystyki? Bo też fascynującym elementem twojej historii jest to, że nie trafiłaś do tej kulturystyki jako 20-latka, jako 18-latka.
No zdecydowanie nie. Ja już byłam bardzo dojrzałą kobietą, matką trójki dzieci, jakby zawsze to podkreślam. Natomiast to jest trochę tak, że to były moje wielkie marzenia. W sensie takim, sport był mi zawsze bliski. Jak byłam młodą dziewczyną, trenowałam i z dziecka, więc też ta adrenalina i tego
tak,
typu
bo
rzeczy.
Warto tutaj wspomnieć, że osiągałaś te wielkie sukcesy w kulturystyce, ale nie byłaś kanapowcem. To nie jest taka historia.
Nie, absolutnie nie byłam kanapowcem, wręcz przeciwnie. Teraz to się śmieję, że adrenalina trochę uzależnia i tego czasami brakuje. Natomiast zawsze sport był mi bliski. Jakby różne sporty uprawiałam mniej lub bardziej. Potem to jest dziecko, byłam dość mocno zaangażowana. Potem skończyłam AWF poznański i tak na tym AWF-ie w zasadzie na czwartym roku mieliśmy zajęcia, które się nazywało, nie wiem, siłownia, jakieś takie coś w tym stylu i pierwszy raz poszłam na siłownię w ogóle. Jak byłam na czwartym roku, to już miałam swoje lata, tak? No i w zasadzie poczułam, że to jest tak, że to jest mój sport, w którym się odnajdę. No i zaczęłam przeglądać te wszystkie gazety kulturystyczne i tak patrzyłam na te kobiety z takim, wiesz, z takim, jak one to robią? Ja też tak chcę.
Naprawdę od pierwszej wizyty na siłowni już tak, poczułaś tego bakcyla.
Tak, jestem wdzięczna mojej pani prowadzącej, która wtedy wprowadzała nas do tego świata, wprowadziła nas na siłownię i ja naprawdę wiedziałam wtedy, ja poczułam po prostu ten zew, że to jest to, czego mi brakuje i, znaczy jeszcze nie wiedziałam jakby, jak daleko to zajdzie, tak? Natomiast wiedziałam, że to jest coś, co ja lubię, co mi pasuje, bo to jest zależne tylko i wyłącznie ode mnie. Jakby to jestem panią sama dla siebie, a ja lubię być panią dla siebie, samą dla siebie i lubię, no lubię po swojemu po prostu. I ona mi, ta siłownia mi to dała. Także...
Ale od tej pierwszej wizyty do tak. twoich medali i do stanięcia na podium trochę czasu minęło.
Oj, bardzo
co
dużo
się działo
czasu
w międzyczasie?
W międzyczasie, no co, skończyłam studia, a potem urodziłam trójkę dzieci, więc jakby i to też tak było trochę, że właśnie lubię adrenalinę, w związku z czym miałam trójkę dzieci w zasadzie rok po roku. Zresztą pozdrawiam moje dzieci serdecznie. No więc wtedy jakby tutaj byłam supermatką, bym to nazwała, starałam się być supermatką, tak bym powiedziała, bo życie wiele rzeczy weryfikuje. Aż w pewnym momencie, nawet nie wiem w jakim, na nowo stwierdziłam, że ja chcę realizować swoje marzenia, takie, które gdzieś tam w tym moim sercu cały czas były.
A jak miałaś ten czas na bycie mamą, na macierzyństwo, na pierwsze lata wychowania, to byłaś tą aktywną mamą, czyli ten sport był obecny w twoim życiu, czy wtedy na chwilę spasowałaś?
Znaczy się, sport był taki, że chodziłam na spacery z wózkiem, potrójnym najczęściej. Jeździłam z trójką dzieci na jednym rowerze na przykład. Ja chodziłam na siłownię. Nigdy nie było tak, że no, jak byłam w ciąży, nie chodziłam oczywiście. A że w tych ciążach byłam co chwilę, no to jakby też to wyglądało różnie. Natomiast zawsze jakaś tam aktywność mniejsza lub większa. Natomiast jakby jak dzieci już poszły do przedszkola, czy jak już mogłam sobie pozwolić na to, no to od razu wracałam na siłownię i marzyłam.
Tęskniłaś o tym.
Tęskniłam, marzyłam po prostu. No zwyczajnie po prostu wiedziałam, że gdzieś ja to się śmieję, że kulturystka po prostu mi wybrała i ona mnie tak przyciągała i przyciągała.
Wróciłaś na siłownię po tym, jak dzieci już poszły do przedszkola. Mhm. Ale przepraszam, no nie oszukujmy się. Od takiej wizyty na siłowni do tego, żeby stanąć na podium i odebrać medale w kulturystyce, w różnych tu, można powiedzieć, zawodach, bo ja to może wymienię też, żeby była jasność. To jest tak, brązowy medal na Mistrzostwach Europy w kategorii Masters. Srebro w parach kulturystycznych na Mistrzostwach Świata. Drugie miejsce w Diamond Cup w Rzymie. Byłaś na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej Federacji IFBB, która skupiała najlepszych z najlepszych.
Dokładnie, wszystko się zgadza.
To od pierwszej wizyty na siłowni, nawet od podnoszenia takich, wiesz, ciężarków do takich osiągnięć, to jest po prostu przepaść. To jest kawał drogi, kawał ciężkiej drogi. Tak. To jak do tego doszło?
Myślę sobie, że po prostu... Jakby układałam sobie to w głowie. Najpierw układałam w głowie, a potem zrealizowałam cel. Znaczy, oczywiście, w międzyczasie tak się jakoś wydarzyło, że poznałam osobę, która już była w tym sporcie i poprosiłam ją, aby mnie pierwszy raz przygotowała do zawodów. No i ona się na to zgodziła. W związku z czym, no jak już postanowiłam, no to jakby odwrotu nie było, bo ja też jestem strasznie uparta i jak sobie coś postanowię, to och.
To opowiedz mi, jak
to moi bliscy wiedzą, jaka jest.
Jak wygląda przygotowywanie się do zawodów, bo widziałam twoje zdjęcia z tych zawodów. Tam każdy jeden mięsień wygląda jak wyrzeźbiony dłutem. Wyglądasz jak posąg. Tu zresztą pod jednym ze zdjęć czy z filmików jedna z twoich fanek napisała maszyna, ale tak, to, a mi się skojarzyłaś, wiesz, z greckim, rzymskim, pięknie wyrzeźbionym posągiem. To jak się dochodzi do czegoś takiego? Jak się osiąga ten efekt?
Wiesz co, to jest krok po kroku, małymi krokami, jakby trwało to latami tak naprawdę, bo te zdjęcia, o których mówimy, to są w zasadzie z 2001 i 2002 roku, gdzie odnosiłam największe sukcesy. Natomiast ja najpierw zaczynałam od kategorii fitness sylwetkowa, czyli od kategorii lżejszej, w której nie musi być aż tyle mięśni, one nie mogą być tak mocno wyrzeźbione, tam to są szczegóły, które jakby tutaj nie będę o tym opowiadać. No i tak krok po kroku, no startowałam przez 8 lat, no i tak z roku na rok się budowałam i budowałam, rzeźbiłam i budowałam i rzeźbiłam i tak w kółko, i tak w kółko, rezygnując naprawdę z wielu rzeczy, bo to jest sakramencko ciężka praca, to jest ciągły reżim żywieniowy, treningowy. Tu nie można sobie, szczególnie w tym okresie, oczywiście po sezonie startowym można sobie pozwolić na odpuszczenie, natomiast trzeba i tak to potem odpracować, więc nie wiem, co lepsze. Natomiast rzecz jest w tym, że w tym stricte sezonie przygotowawczym ja wiedziałam, że jak tak, nie wstanę o 4:30 czy tam 5 godzinie, to nie zdążę zrobić śniadania, zrobić, zawieźć dzieci, zrobić tego i tamtego, żeby móc po południu jechać na trening. A z drugiej strony i tak się budziłam z głodu, więc bo to też są kolejne...
Z głodu? To co jadłaś przy takich przygotowaniach?
Znaczy się, co ja jadłam? No niby jadłam, tak? To też wszystko zależy, bo to...
Ale to jest takie jedzenie, powiedz mi, z zegarkiem na ręku, wybija ta godzina, muszę zjeść.
Znaczy się, to jest tak, że po prostu już się nie możesz doczekać, kiedy będziesz mogła zjeść, bardzo często. Natomiast oczywiście ja byłam pod kontrolą trenera, z którym współpracowałam, którego też serdecznie pozdrawiam. Feniks, pozdrawiam cię. Natomiast rzecz jest w tym, że ten reżim, czyli tak, najczęściej to były dwie jednostki treningowe dziennie, czyli trening siłowy plus cardio i rano cardio.
I ile trwały te treningi?
To też zależało od formy, okay. Bo jeżeli forma była dużo przed startem super, no to nie trzeba było, ale ja z reguły musiałam zawsze dużo robić, bo jakby byłam królową, że tak powiem, robienia formy na ostatnią chwilę. W związku z czym często rano między powiedzmy 45 minut a 60 minut cardio. Ja robiłam to w domu, bo mam rower stacjonarny, więc najczęściej siadałam na rower i na przykład wtedy odpisywałam jakieś maile, układałam jakieś diety, sprawdzałam Librusa czy inne, żeby dzieciakom ogarnąć. No potem cały dzień jakby jakieś tam zajęć, praca i innych zajęć domowych. No i potem trening siłowy plus najczęściej cardio, w zależności, powiedzmy, no trening trwał czasami 1,5 godziny plus, no 2 godziny trzeba było liczyć, no. No i do tego trzeba było cały czas pilnować dietę, a naprawdę to jest bardzo obciążające, też emocjonalnie, psychicznie obciążające i trzeba być twardym jak skała.
A jeszcze mając dzieci, nie?
Szczególnie właśnie, jakby to jest też tak święta, tak? W grudniu spoko, bo to z reguły jest, nie było sezonu startowego, więc zawsze można było coś sobie zjeść, natomiast święta wielkanocne najczęściej przypadały przed mistrzostwami Polski. Ja pamiętam, jak to dziś...
Zero majonezu.
Jezu, jaki majonez. Z babka, tu pachnie to, a ty wszędzie musisz z tym swoim pudełkiem albo odmawiać jedzenie, co jest kolejną kwestią, że raz, że jesteś głodny i teraz tak musisz odmawiać jedzenia, udajesz, że nie masz ochoty, ale tak naprawdę, no bo też jest tak, że mało kto to rozumie, tak? No mało ludzi to rozumie, szczególnie jak nie są w temacie. Lub też jeżdżenie ze swoim pudełkiem, co też jest niezrozumiałe, ustalmy.
A co było w takim pudełku najczęściej?
No w pudełku kurczak najczęściej był, warzywa były na pewno.
Wszystko gotowane?
I ryż na przykład. Z reguły były to pieczone lub gotowane, dlatego że olej jako, czy tam oliwa z oliwek, czy innego rodzaju oleje były osobno odliczane, bo to też wszystko trzeba było odliczać na gramy, czyli 150 gram kurczaka, 150 gram warzyw i, nie wiem, 25 gram ryżu. I tu jakby trzeba było to bardzo precyzyjnie wszystko przeliczyć, obliczyć i zrobić.
Jak długo żyłaś w takim reżimie?
8 lat.
To po 8 latach, jak dorwałaś się do sałatki na święta? No
nie,
na przykład
dorywałam się do sałatki po zawodach zawsze. Ja to miałam taki swój rytuał, który mogę, myślę, zdradzić, że po zawodach z reguły jechałam na golonkę po prostu. To była rzecz, którą po prostu najbardziej na świecie potrzebowałam, bo jednak tłuszcz, a golonka jest tłusta, jakby nie było, jest odpowiedzialny za hormony i jakby tego mi najbardziej brakowało, więc jakby to było spełnienie moich fantazji, marzeń.
Ja myślałam, że powiesz mi o jakiejś kremówce, o jakimś ciasteczku, a ty marzyłaś o golonce.
Tak, zdecydowanie to była rzecz, którą po prostu...
Julia, tak. Słuchacze tego nie widzą, ale jesteś drobną kobietą. To nie było tak, że jak ktoś ci powiedział, jak ty sama się zgłosiłaś i powiedziałaś, halo, chciałabym być kulturystką, to ktoś ci powiedział, ale szanowna pani, pani jest drobniutka, pani tak. Się do tego nie nadaje.
Szanowna pani, wiesz co, też tak trochę pożarnę po serio, ale w sumie na serio mówię, że ja talentu, to ja tak za dużo to ja nie mam. Wszystko, co zrobiłam, to jest moja ciężka praca. Genetycznie nie zostałam obwarowana do tego sportu. Natomiast moja upartość i moja pracowitość i moja tak naprawdę myślę, że najbardziej na świecie ta chęć i to pragnienie takie.
Ale też zdolność do wyrzeczeń niesamowitych.
Tak, ale to jest to właśnie skręcące. Ja nie wiem, jakiego słowa tu mam użyć, żeby to dobrze zabrzmiało. Ale właśnie fajne jest to, że ty wiesz, że...
Że to nie przychodzi łatwo.
Znaczy, że nie, to jedno, ale że ty możesz wszystko. I to jest właśnie jakby, tak trochę miałam momentami, bo nie zawsze, oczywiście były wzloty i upadki, natomiast momentami miałam, że ja się czułam jak super bohaterka, naprawdę. Jak siebie sama oglądałam na filmach, schodząc ze sceny, to mówię, Boże, to jestem ja.
Zresztą ja miałam takie... Byłaś dumna z
siebie. Ja w ogóle miałam takie momenty, że byłam na siłowni i podchodziłam do lustra i tak patrzyłam właśnie na to moje ciało, które z tygodnia na tydzień w ogóle się zmieniało niesamowicie. To są w ogóle niesamowite procesy. Jak ja wyglądam, to ja patrzyłam na siebie i już też trzeba zaznaczyć, że kulturystyka dla kobiet jest ogromnie trudnym sportem, ponieważ po pierwsze jesteśmy często gęsto krytykowane, bo można naprawdę z siebie zrobić mało kobiecą kobietę, tak bym to nazwała. Natomiast mnie zawsze najmocniej na świecie zależało na tym, żebym ja na scenie wyglądała jak super piękna, cudowna, wspaniała kobieta. Mimo, że nie zawsze się to udawało, bo odwodnienie czy też przemęczenie, no to wpływa na urodę, to się nie da inaczej, tak? Natomiast mimo wszystko zawsze mi zależało na tym, żeby być kobieca w moich układach, w mojej prezentacji. No, żeby to było
żeby mimo tych mięśni
trzeba.
Była ta lekkość.
Tak. I myślę, że raczej mi się to udało. Natomiast wiem, że bo sama spotykałam się z komentarzami mało przyjemnymi, że jakby...
Był taki hejt? Był taki moment na takie nieprzyjemne komentarze w internecie? Jak się czułaś z tym, że spełniając swoje marzenia, robiąc coś, co kochasz, dążąc do swojego celu, który wyznaczyłaś sobie, to nie był cel taki poboczny, to nie był przypadek, ktoś cię krytykuje i ocenia.
Bardzo źle. Do tego wszystkiego ja jestem dość mocno... Bywam wrażliwa i to bardzo. Natomiast po prostu... No to dotyka. Ja nie jestem osobą taką, która odszczeknie, jakoś tam coś powie, obroni się.
Jak sobie z tym poradziłaś?
Sobie nie radziłam. Było mi z tym ciężko. Odchorowałam pewnie nieraz to. Brałam to na siebie w sensie, że to jest moja karma i muszę to przyjąć tak jak ciężkie treningi, tak samo muszę krytykę przyjąć. I po prostu każdy ma prawo mieć inne zdanie, ma prawo się to nie podobać.
Tak, ale oczywiście, ja się z tobą zgodzę, że każdy ma prawo mieć inne zdanie, ale nie ma prawa go wyrażać w sposób, który może skrzywdzić drugiego człowieka. To, że ktoś skomentuje w jakiś niemiły, podły po prostu sposób wygląd kobiety, która robi to, co chce, kosztuje ją to mnóstwo energii, pracy. A zdarzy się taki właśnie kanapowiec, hejter, który wyleje z siebie jakąś żółć. Nie ma jakoś nawet we mnie takiej zgody na to, żeby przejść nad tym, on ma prawo. Nie ma prawa.
Znaczy, jakby we mnie też nie ma na to zgody, natomiast jaki miałoby sens wchodzić z kimś takim w polemikę? I tak on nie zrozumie. Moja obrona, czy też próba, nie wiem, wytłumaczenia, próba jakiejkolwiek komunikacji spowodowałoby, że ja moją energię, którą ja mam tak naprawdę przekazać na treningach, jakby wykorzystać. Po co? Bez sensu.
Natomiast, usuwałaś, kasowałaś takie
znaczy się, to
bardzo
były często komentarze gdzieś tam z boku, przy mnie nawet. Pamiętam jak dzisiaj, że była taka sytuacja, że jakiś tam pan skomentował, że wyglądam jak babochłop czy coś, jakieś takie mało przyjemne słowa i to było właśnie na Instagramie. Natomiast tak mówię, dobra, to sobie wejdę na jego profil i zobaczę, jakim on jest tym super mężczyzną. I tak patrzę na niego, no być może mi daleko do wzorca kobiety, ale jemu do wzorca mężczyzny też było tak daleko, że po prostu machnęłam na to ręką, nie warto. Po prostu nie warto.
Szkoda energii.
Zdecydowanie.
Te energię wykorzystałaś na robienie wielkich rzeczy. Ja już te twoje osiągnięcia i sukcesy wymieniłam i zszokowało mnie trochę to, że będąc na górze, czyli będąc naprawdę prawie na szczycie tego rankingu, zdecydowałaś w 2022 roku przejść na sportową emeryturę, będąc tak, na szczycie. Tak. Dlaczego?
Ja tu dodam w ogóle, że jakby uważam się, że jestem naprawdę mega hiper szczęściarą w życiu. Tak wtedy zabrakło mi ciut szczęścia, dlatego że w zasadzie z dziewczyną na pierwszym miejscu, ja już nie pamiętam z jakiego kraju ona była, miałyśmy taką samą liczbę punktów. Pamiętam jak dzisiaj, że 17.
Mówimy tutaj, poczekaj.
O rankingu światowym.
Aha, o rankingu światowym.
No jakby to było też jedno z moich wielkich marzeń, wygrać ten ranking światowy, co tu dużo mówić. No nie zrealizowałam go, tam zaważyły bodajże ilość startów. No niuanse tam zaważyły, ale... No ale nic, no tak miało być, no widocznie jakby miała być druga, a nie pierwsza i tyle, no. Natomiast i tak uważam, że to jest chyba mój największy sukces, tym bardziej, że myślę, że w Polsce żadna z kobiet, a już na pewno w tej kategorii tego nie zrobiła i myślę, że szybko nie zrobi. Więc podwójnie jestem z siebie dumna.
Supermocne. Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Byłaś na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej Federacji IFBB, która skupiała najlepszych z najlepszych. Czyli będąc naprawdę prawie na szczycie tego rankingu, zdecydowałaś przejść na sportową emeryturę.
Wiedziałam, że chcę odejść w odpowiednim momencie. I wiedziałam, że to jest dobry moment. Zresztą, to taka anegdotka moja, w pewnym momencie już tyle lat startując i ja miałam zawsze pecha takiego, że nigdy nie wygrywałam zawodów. Zawsze byłam druga, nie wiem, trzecia byłam, ale nigdy nie wygrałam. I w pewnym momencie tak sobie rozmawiałam z Bogiem i mówię, Panie Boże, no muszę wygrać jeden zawód i ja wtedy przestanę startować. Ja już wtedy obiecuję, przestanę startować, będę kurą domową, czy jakkolwiek to nazwał. No i tak się stało, że dosłownie po chwili, nie wiem, po miesiącu pojechałam do Szwecji na zawody. Dodam, że byłam totalnie bez formy, bo to były w ogóle trudne zawody. Wyglądałam tam w ogóle tragedia. I wygrałam te zawody. Mimo naprawdę kiepskiej formy, w ogóle wszystko tam się nie układało, mało co się spóźniłam na ten start i je wygrałam. No więc wtedy już też był taki sygnał, że nie mogę sobie robić... No,
nie może rzucać
się,
słów
tak,
na
zdecydowanie.
Wiatr.
Nie mogę rzucać słów na wiatr. No i dociągnęłam ten sezon do końca. No i wiedziałam, że po prostu to jest czas. Raz, że zdrowie, wiedziałam, że mi dość mocno szwankuje. Czy chcesz, czy nie chcesz, życie cię prędzej czy później samo zatrzyma. Nawet jak bardzo nie chcesz, to i tak cię zatrzyma. I mnie trochę życie zatrzymało, dlatego się oficjalnie pożegnałam ze startami. A ja też taka jestem, że jak coś postanowię, to już nie ma odwrotu, bo bardzo często mi zadawali pytania, tam tak gadasz, rok odpoczniesz i za chwilę i tak cię zobaczymy na scenie. Ja mówię, słuchajcie, no ja już powiedziałam, słowo się rzekło i chcę się tego trzymać, a że tak w sumie fajnie się zdarzyło, że zrobiłam kurs sędziowski.
No właśnie chciałam to powiedzieć, że i tak cię zobaczyliśmy na scenie, ale w trochę
sobie
innej
kocham
roli.
Scenę po prostu. No, jakby uwielbiam być na scenie, no uwielbiam. Uwielbiam po prostu, no uwielbiam być na scenie, uwielbiam światło, reflektorów po prostu. Tak, zrobiłam kurs sędziowski i aktualnie jestem sędziną, sędzią. No i kolejne gdzieś tam marzenia w mojej głowie się zrodziły, żeby sędziować te największe zawody, no może nie na świecie, bo to byłoby chyba...
Po kolei, za chwilę.
No, ale w Europie. No na razie mogę sędziować tylko i wyłącznie w Polsce. No trzeba swoje odrobić, jakby wypracować, zrobić kolejne klasy sędziowskie. Ale mam nadzieję, że będzie mi dane, a że jestem marzycielką i raczej spełniam te swoje marzenia, to no, mam nadzieję, że na Mistrzostwach Europy będę w panelu sędziowskim i kiedyś się to ziści.
To ja to będę śledzić uważnie.
Dziękuję.
Przed wejściem do studia powiedziałaś mi jeszcze coś takiego, kiedy trochę cię zahaczyłam o to, że dosyć późno zaczęłaś tę kulturystykę, że tak naprawdę kulturystyka jest dla osób dojrzałych i wcale nie chodzi o ukształtowane ciało ostatecznie, tylko o głowę. Dlaczego?
Dlatego, że po pierwsze jest wielu zawodników, którzy się pojawiają na tej scenie i mimo sukcesów z jakiegoś powodu znikają. Raz, że ten sport jest kosztowny, to po pierwsze, po drugie jest bardzo wymagający. Naprawdę, to jest sport wymagający, tu trzeba zrezygnować z tak wielu rzeczy.
To co jest takie najbardziej obciążające psychicznie? Właśnie ten czas przygotowań do zawodów, czy sam start, czy właśnie to wycieńczenie
wszystko,
trochę fizyczne?
Wszystko. Jeżeli zakładasz sobie cel i na tam na przykład 22 jakiegoś tam miesiąca są zawodem, musisz być gotowy. No to musisz być gotowy.
Ale ty powiedz mi, Julia, realizowałaś takie plany, na przykład muszę ważyć tyle i tyle, muszę mieć tyle procent mięśni, tyle procent, nie? To nie aż
nie,
tak?
Jakby nie... to wszystko polegało na raportach do trenera, czyli wiadomo, że im dalej od zawodu, w tym rzadziej takie raporty były, im bliżej zawodów, zdarzało się, że na przykład przed samym startem musiałam wysłać 3 razy dziennie taki raport, czyli zdjęcia, sylwetki lub film, przód, tył, bok, w każdej pozycji. Do tego była dopasowana dieta, do tego była sól, woda, wszystkie szczegóły, które...
No tak, bo sól zatrzymuje wodę w organizmie, a ty właściwie nie mogłaś już na samym zawodach
mieć. No ale
jeżeli
człowiek jest za suchy, to też to jest skomplikowany proces przed samym startem.
To trochę takie połączenie sportu i chemii tak naprawdę.
Tak, zdecydowanie tak. No start startem, ale zaczyna się tydzień przedstartowy, czyli nawadnianie, czyli pijesz bardzo dużą ilość wody, czasami po 10 litrów. Do tego...
Ja myślałam, że już przed zawodami jakby już to jest nic nie
dajmy
pijesz,
na to, no, zawody
najczęściej.
Zawody najczęściej są w weekend, w związku z czym od poniedziałku zaczynaliśmy i piliśmy bardzo dużą ilość wody po to, żeby z dnia na dzień tę wodę ograniczać sól. Dieta była do tego dopasowywana na bieżąco. No i potem dzień przed startem, najczęściej się odstawiało wodę mniej więcej o godziny 14, tak mniej więcej. Się nie piło do kolejnego dnia w zależności jakby co się działo z organizmem. I to wszystko tak naprawdę kontrolował trener, dlatego że...
Czyli zdarzało ci się przed tymi zawodami faktycznie 24 godiny nie tknąć?
No łyczek jakiejś tam wody na pewno był. Do jedzenia na przykład, ale były momenty, kiedy bardzo się chciało pić.
Bardzo. To właśnie dzięki temu te mięśnie są na zawodach takie zarysowane tak. I bardzo wyraźne?
Tak.
A tę opaleniznę, którą widzimy na scenie, to ona jest w płynie?
Oczywiście można chodzić na solarium wcześniej, natomiast takiej opalenizny się nie uzyska. Ale to też jest proces, dlatego że skórę pod zawody też trzeba przygotować. Czyli odpowiednie peelingi, absolutnie ona musi być w każdym miejscu pozbawiona owłosienia. Tak, no bo to też szczególnie jeśli chodzi o mężczyzn. Wiadomo, że to skóra musi być doskonale przygotowana pod bronzer. A bronzer jest zakładany, to też zależy od zawodów. Albo mieliśmy na zawodach firmę, która się tym zajmowała, albo jeśli byliśmy na zagranicznych zawodach, wiadomo, że koszty w euro były na tyle duże, że sobie pomagaliśmy nawzajem i nakładaliśmy sami bronzer, ale to się robi dzień przed startem i w dniu startu. I to tego oliwka.
Ten bronzer czy oliwka sprawia, że te mięśnie...
Bronzer. Zdecydowanie on daje taki piękny kolor i ma piękny zapach. W ogóle też za tym tęsknię. Uwielbiam zawody, jak jadę jako sędzia, zapach bronzera. Jezus, to jest cudowne.
Jesteś bardzo pozytywną osobą, Julia. Miałaś kiedyś takie zawahanie i stwierdzenie, że nie dam rady tego zrobić. Już rzucam to wszystko, mam to gdzieś.
Ciągle tak mam do tej pory.
Że jesteś niestrudzona i właśnie...
Nie. Znaczy się, to jest też tak, że jakby... Nie raz, nie dwa, nie trzy. Szczególnie na początku, kiedy startowałam, kiedy no przecież nie zawsze się wygrywa, nie zawsze się jest na podium. Nie raz było nie tak, jak sobie bym tego zażyczyła. Natomiast za każdym razem, szczególnie w Polsce, na zawodach rzadko kiedy byłam zadowolona z osiągniętego wyniku. A w sumie to dzięki nim, jakby, bo z reguły jest tak, że Mistrzostwa Polski, a potem po na przykład 2-3 tygodniach są Mistrzostwa Europy lub Mistrzostwa Świata. Oni mi dawali takiego kopa. Ja mówię, no po prostu ja wam udowodnię, ja wam pokażę, na co mnie stać. I potrafiłam tak przycisnąć przez ostatnie 3 tygodnie, że no nie było mocnych po prostu tutaj na mnie.
Czyli są takie momenty, że po prostu idziesz jak lokomotywa.
Idę jak lokomotywa,
jak ta maszyna, o której ci napisała jedna z fanek.
Idę jak lokomotywa, ale ja naprawdę, no miewam wzloty i upadki. I to upadki takie bardzo wysokie. I wiecie, jakby im się jest wyżej, tym się mocniej upada. A jeszcze jestem osobą myślącą, w sensie za dużo rozmyślam.
Analizuję
życiowo bardzo mocno i cały czas nad sobą pracuję, cały czas się rozwijam mentalnie. Ja to mówię, że to są uroki życia, no, że życie jest właśnie tak piękne, nie dlatego, że odnosimy sukces, znaczy to też, oczywiście, ale właśnie przez to, że możemy poczuć te skrajne i straty, i upadki.
A dalej,
to wszystko nas kształtuje.
Szczyt tak, blask tak, i medale.
Tak.
W czym się czujesz super mocna?
W czym się super mocna czuję?
Nie będę ci się pytać na o podnoszenie ciężarów, chociaż
nie, wcale nigdy nie byłam silna.
No właśnie, czy kulturystyka wiąże się z tym, że ty jesteś silna i potrafisz dźwignąć, nie wiem, wycisnąć tam?
Znaczy tak, ja nigdy nie zależało mi na sile ze względu na to, że miałam swoje lata i wiedziałam, że jeżeli ja za bardzo sobie pozwolę na przykład na zbytnią fantazję w tym względzie, to mogę złapać kontuzję. Byłam bardzo rozsądna i nie szalałam z ciężarami. Natomiast w czym ja się czuję mocno na ten moment? W niczym. Odnajduję się w nowym życiu przez te 2 lata, że odkąd nie startuję poniekąd, tak bym to powiedziała, układam je sobie na nowo.
Twoim celem, marzeniem takim zawodowym jest sędziowanie na różnego rodzaju zawodach, ale w tym międzyczasie jeszcze jakie masz plany?
Zrobić super mega formę, bo przecież w przyszłym roku kończę 44 lata, a 4-4 to taka, fajnie brzmi, nie? Ładnie wygląda.
Czyli już nie potrzebujesz nawet zawodów, żeby zrobić formę.
Nie, jakby na pewno nie będę robiła formy, znaczy założyłam sobie plan taki, że formy oczywiście startowej nie będę robić, bo jakby jest mi do niczego to niepotrzebne, natomiast chcę zrobić fajną, ekstra formę, mając 44 lata, bo tak jakoś ta 44 do mnie przemawia i czuję, że to też będzie magiczny dla mnie rok. Wiesz co, na pewno chcę być przy moich dzieciach, w sensie wspierać je i dawać im jako dobry przykład. Chciałam powiedzieć, może niekoniecznie dobry przykład. Wspierać ich jakby w rozwoju, w dalszej drodze życia, tak bym to nazwała, a już na pewno nie przeszkadzać im w rozwoju, tak bym to nazwała nawet. Mam z synem hodowlę psów. Chciałabym, żebyśmy to razem wspólnie kontynuowali.
To też są wyjątkowe.
Tak, też są wyjątkowe psy.
To są American Bully?
Tak. To są nasze psiaki, także mam nadzieję, że z synem będziemy to kontynuować.
Ta miłość do zwierząt też w twoim życiorysie, można powiedzieć, że przewija się regularnie. Wcześniej to była taka miłość do koni.
Tak.
Nawet wystąpiłaś w kalendarzu.
A tak.
Z koniem pozując. Piękne, malownicze zdjęcie.
To mówisz na pewno o projekcie Siła i Równowaga,
tak,
które
tak.
To był też super, super projekt. Projekt, który nazywał się Siła i Równowaga, w którym zbieraliśmy pieniądze na rzecz schroniska dla zwierząt. I był kalendarz damski, męski. W każdym kalendarzu było 12 kobiet, 12 mężczyzn. Wszyscy z naszego świata, czyli ze świata kulturystyki. Byliśmy nago. Natomiast wszystkie te zdjęcia były zrobione w bardzo sensualny sposób. Przepięknie to wyszło. Tak, tutaj mogłam tak wesprzeć akurat ten projekt, w którym pomagaliśmy.
Dzisiaj konie jeszcze zajmują dużą część?
Nie, w ogóle.
Czyli zrezygnowałaś z jazdy.
Może kiedyś do tego wrócę rekreacyjnie, natomiast ja lubię robić, jak już robić, to już tak robić na 100%. Ja jak zaczynam i złapię, to już nie puszczę, dopóki nie zrealizuję jakichś tam moich celów. Absolutnie nie jest to w moim stylu, żeby trochę tego, trochę tamtego, w ogóle absolutnie nie.
Skupiasz się na życiu swoim, na trenowaniu, ale też jesteś dietetyczką, układasz diety.
Tak. Kwestie treningów personalnych w zasadzie na ten moment odstawiłam na bok, jeśli mogę to tak powiedzieć, ze względu na to, że jednak mimo wszystko, pracując w tym zawodzie, przestało mi to sprawiać przyjemność, no bo ile można? Można spędzać czas na siłowni?
Czyli wystraszyłaś się, że stracisz miłość?
Trochę tak. Poza tym dla mnie to jest tak, że no idę na siłownię, to robię trening. Ja nie rozmawiam. Ja nie marnuję czasu, w ogóle nie marnuję. Nie lubię marnowania czasu, a ludzie sobie lubią pogadać po prostu i to może zamiast ćwiczyć, wiem, że zwyczajnie bycie trenerem personalnym, czyli prowadzenie osób nieświadomych, nieumiejących ćwiczyć od podstaw, to kaleczą moją kulturystykę ukochaną, jak oni mogą. Dlatego tutaj skoncentrowałam się na dietetyce. W tym się czuję mocna, w tym się chcę realizować, przekazywać jakby moją wiedzę, moje doświadczenie. I to absolutnie niezwiązane z tym, co ja przechodziłam, bo to jakby tutaj nie porównywałabym. Ja bym chciała, żeby ludzie mieli po prostu świadomość tego, co jedzą, żeby umieli wybrać. Tym bardziej, że teraz możemy na każdym rogu tak naprawdę można coś dobrego, fajnego sobie skomponować, kupić, wymyśleć i to nie wymaga
szukania.
To nie wymaga jakby też naszego jakiegoś bardzo dużego zaangażowania. Oczywiście zachęcając do aktywności fizycznej.
Oczywiście, tak. No dieta to jest tylko część tego wszystkiego, czym jesteśmy. A powiedz mi, Julia, czy będąc w tej kulturystyce, albo już później wychodząc z tych zawodów, z uczestnictwa w zawodach, dostawałaś takie pytania, albo na przykład ktoś tobie mówił, że kulturystyka nie jest zdrowa, że tam masz,
Tak, ale ona nie jest zdrowa.
A nazwałabyś kulturystykę sportem ekstremalnym?
Tak, zdecydowanie tak. No czy jest sport, wyczynowy sport, ekstremalny sport, który jest zdrowy? Ja nie sądzę. Każdy sport, który, jeszcze dodam, jakby my jesteśmy ligą amatorską, w związku z czym oprócz sportu, który uprawiamy na bardzo wysokim poziomie, jak profesjonaliści tak naprawdę, mamy całe życie, czyli rodziny, czyli pracę, czyli wszystkie obowiązki, jakby to jest nasz wybór, nasz dobry dodatek. Nie wolno nam narzekać, dlatego że To jest nasz wybór. Po raz kolejny powtórzę. No nie zarabiamy z bycia kulturystą czy kulturystką. No nie jest to zdrowe. Chociaż sam proces odwadniania, nawadniania, a potem redukcji, potem robienia masy. No to nie jest zdrowe. Ani dla ciała.
Eksperymentowanie ze swoim ciałem.
Trochę tak. Sprawdzanie, co jeszcze jesteś w stanie zrobić. Ile jeszcze jesteś w stanie zdziałać, jak bardzo przycisnąć. Tak?
Czyli dlatego ta twoja przygoda była intensywna, ale można powiedzieć, że nie zbyt długa.
Myślę, że mimo wszystko bardzo długa.
Tak? Te 8 lat to
myślę,
jest w
że
tym sporcie dużo.
Tak, są oczywiście, są nieliczni i to raczej kulturyści, moi koledzy, którzy są na scenie od wielu lat i myślę, że jeszcze wiele lat pozostaną. Natomiast 8 lat startów to jest bardzo długo.
Julia, co byś powiedziała jednak osobie, która właśnie wymyśla sobie jakiś plan, jakieś marzenie i chciałaby je zrealizować, ale ma z tyłu głowy takie, nie wiem, już mam tyle lat, może trzeba było zacząć wcześniej i wymyśla na przykład milion wymówek, żeby nie zrobić tego kroku.
Tylko, że jak on wymyśla sobie wymówki i nie robi tego kroku, znaczy, że po prostu wcale tego nie chce.
Czujesz się taką inspiracją? Nie tylko dla kobiet, ale taką inspiracją właśnie, takim trochę symbolem tego, że jeśli coś chcesz i mocno się do tego przyłożysz, to zrobisz.
Inaczej byłam na pewno inspiracją, pewnie jestem tą inspiracją dla wielu, wielu myślę, szczególnie kobiet. Natomiast mnie życie po prostu też dość mocno zweryfikowało pewne rzeczy. Nauczyło mnie trochę pokory. Jakby ja odchorowałam bardzo mocno swoją przygodę z kulturystyką. I jakby, każdy musi wybierać za siebie. Z problemami borykamy się. No mamy przyjaciół, mamy jakby wszystkich dookoła, ale tak naprawdę z każdym problemem sami musimy sobie poukładać w głowie, przetrwać, dać po prostu radę.
Damy radę. Super. Mocna. Julia Cugier, kulturystka, teraz pani sędzia, sędzina tak na zawodach. Póki co w Polsce, za chwilę w Europie, a jestem przekonana, że niedługo już na świecie. Bardzo tobie dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję serdecznie.
I za rozmowę.
Super mocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.